zgodnie z moją zapowiedzią, podczas mszy świętej dzisiaj chciałbym omówić z wami początek Biblii, hymn o stworzeniu świata przez Boga. Ale zanim do niego przejdę, to powiem wcześniej o kontekście, w którym ten hymn jest umieszczony, żeby go lepiej zrozumieć. Przeczytam kawałek tego hymnu, żebyśmy go mogli lepiej poczuć, doświadczyć. A druga część spotkania będzie poświęcona lekturze trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Ostatnio mówiłem o pięcioksięgu, o Torze, o pierwszych pięciu księgach całej Biblii, które stanowią fundament religii Starego Testamentu. Są najważniejszą częścią tak zwanej Biblii hebrajskiej. I mówiłem o historii formułowania się tej części Biblii. Dzisiaj natomiast chciałbym skupić się na samym początku Biblii, na Księdze Rodzaju, w kontekście jej 11 pierwszych rozdziałów. Księga Rodzaju dzieli się wyraźnie na dwie części. Od pierwszego rozdziału, od początku, czyli od tego hymnu o stworzeniu świata przez Boga, który będę dzisiaj omawiał, do rozdziału 11, gdzie jest mowa o budowie wieży Babel przez ludzi i zburzeniu tej wieży. A od 12 rozdziału do końca Księgi Rodzaju, to znaczy do rozdziału 50, mamy opowiadane historię życia patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz Józefa. Tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju nazywa się często w literaturze przedmiotu prahistorią ludzkości. Prahistorią ludzkości. Natomiast te dalsze rozdziały od 12 do 50 i kolejne części pięcioksięgu, Księga Wyjścia, Księga Liczb, to już jest prehistoria ludzkości. Samo to słowo prahistoria określa to, że w tych pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju nie chodzi o to, żeby opowiedzieć fakty historyczne na sposób kronikarski, ale o to, aby przekazać w postaci opowiadań oraz w postaci poetyckiej najważniejsze prawdy wiary Starego Testamentu. Natomiast już w rozdziałach kolejnych, od 12 do 50 Księgi Rodzaju, są już konkretne fakty, wydarzenia historyczne. Tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju stanowi wstęp do Tory, do pięcioksięgu oraz wstęp do całej Biblii. Dlatego też trzeba je bardzo, bardzo dobrze poznać, bo te motywy, które się pojawiają w tych pierwszych 11 rozdziałach, wracają później w księgach Starego Testamentu oraz w Nowym Testamencie. Bez dobrego zrozumienia, poznania tych 11 pierwszych rozdziałów nie jesteśmy w stanie dobrze czytać i rozumieć pozostałych części Biblii. Co więcej, to, co jest wewnątrz Biblii, należy czytać w perspektywie intertekstualnych odniesień do tych motywów właśnie w pierwszych 11 księgach, rozdziałach Księgi Rodzaju. Jest to więc bardzo, bardzo, bardzo ważna część Starego Testamentu i całej Biblii. Te 11 rozdziałów Księgi Rodzaju trzeba również czytać w odniesieniu do zakończenia całej Biblii, naszego chrześcijańskiego kanonu, czyli do dwóch ostatnich rozdziałów Księgi Apokalipsy według świętego Jana, gdzie jest mowa o niebieskim Jeruzalem, o niebie, o tym, jaki jest kres życia człowieka, jaki jest sens i ostateczny cel tego życia. Tym ostatecznym sensem i celem jest niebieskie Jeruzalem, jest niebo, do którego jesteśmy zaproszeni. Natomiast te rozdziały początkowe Księgi Rodzaju opowiadają o początku, o stworzeniu świata, człowieka, mówią o tym, skąd się wzięło zło na świecie, odpowiadają na takie podstawowe pytania, które każdy człowiek sobie zadaje, wierzący czy niewierzący. Więc żeby dobrze rozumieć to, co jest w środku Biblii napisane, to trzeba to czytać w kontekście tych intertekstualnych odniesień, tej inkluzji pomiędzy początkiem Biblii, pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, a zakończeniem Biblii, którym jest Księga Apokalipsy według świętego Jana, czytana w liturgii Kościoła w tych dniach. Biblia nie jest księgą tak chaotyczną, tam wszystko jest bardzo ściśle poukładane. Ten kanon ksiąg biblijnych absolutnie nie jest przypadkowy i żeby dobrze Biblię rozumieć, to trzeba czytać, zwracając uwagę na ten dialog wewnątrz biblijny pomiędzy poszczególnymi księgami, motywami biblijnymi. Do tego jesteśmy zachęcani. Ja będę się starał zwracać uwagę na te echa intertekstualne, które się będą pojawiać pomiędzy poszczególnymi fragmentami, które będę komentował, a innymi częściami Biblii, ale również podczas naszej prywatnej lektury, codziennej lektury Pisma Świętego starajmy się wyrabiać w sobie tą wrażliwość, że nie jesteśmy tylko skupieni na tym, co w tej chwili czytamy, ale jesteśmy otwarci na echa, które w naszej głowie się pojawiają z innymi fragmentami Starego i Nowego Testamentu. To tytułem wstępu. Teraz przeczytam początek Biblii, pierwsze zdania Biblii, początek tego hymnu o stworzeniu świata przez Boga. Ten hymn, przypomnę, czytamy corocznie podczas Wigilii Paschalnej, podczas Tryduum Paschalnego. Wigilię Paschalną tuż przed zmartwychwstaniem, przed celebracją zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo ważny tekst. Posłuchajmy, żeby poczuć jego brzmienie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niech powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem i tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. I tak 6 dni stworzenia. Posłuchajmy jeszcze początku 2 rozdziału, który mówi o tym, co było po 6 dniach stworzenia. Nieba, ziemi i człowieka. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu 6 swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 7 po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów 7 dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Oczywiście w domu zachęcam do tego, żeby przeczytać cały ten rozdział pierwszy i początek rozdziału drugiego. To będzie nasze zadanie domowe, lektura domowa, medytacja nad tym tekstem, ale już w kontekście tego, co teraz o tym tekście powiem. Otóż, jak już próbowałem zagaić, ten tekst jest tekstem programowym całej Biblii. Jest to wstęp do całego Pisma Świętego. Jest to tekst, w którym autorzy biblijni starają się odpowiedzieć na podstawowe pytania. Skąd się wziął świat? Skąd się wziął człowiek? Dlaczego istniejemy? Jaki jest sens naszego życia? Starałem się czytać ten tekst z pewną wrażliwością poetycką, bowiem w oryginale hebrajskim jest to tekst poetycki. Nie jest to kronika opowiadająca o tym, co się wydarzyło. Nie jest to rodzaj, powiedzmy, policyjnego raportu, ani nie jest to utwór prawniczy mówiący o faktach, ale jest to utwór z gatunku poetyckiego. I taka jest właśnie literacka natura tego hymnu o stworzeniu świata i człowieka. Jest to tekst poetycki w formie poematu. My nie słyszymy tutaj rymów. Tych rymów również w oryginale hebrajskim, ale poetyka hebrajska opiera się nie przede wszystkim na rymach, ale na rytmice. Na tym, że wersety wewnętrznie są rytmiczne. Poetyka hebrajska opiera się na paralelizmach, które w utworze się pojawiają. Pytanie zasadnicze, przed którym stajemy jako tłumacze ksiąg biblijnych, tych ksiąg hebrajskich, greckich, jest takie. Jeżeli w oryginale jest to tekst poetycki, to czy nie należałoby tego tekstu tłumaczyć jako utworu poetyckiego na języki nowożytne, na język polski choćby. Ja przed takim dylematem stanąłem, kiedy przygotowywaliśmy razem z 10 innymi kościołami w Polsce tak zwaną Biblię ekumeniczną i tam byłem jednym z odpowiedzialnych za pięcioksiąg, za przekład pięcioksięgu. No i stanęliśmy przed tym dylematem, czy przełożyć to jako utwór poetycki, czysto poetycki, czy też jako utwór taki narracyjny, jako opowiadanie. I przeważyły głosy, że trzeba, żeby to, no, trzymać się tej tradycyjnej konwencji, żeby to jednak było opowiadanie. Jeżeli byśmy chcieli uczynić z tego utwór poetycki, to trzeba by wtedy zrobić rymy, żeby to się jakoś rymowało. Być może warto by ten hymn o stworzeniu świata właśnie przełożyć jako wiersz rymowany. Wtedy już samo czytanie takiego tekstu naprowadzałoby nas nie na szukanie faktografii, informacji o tym, kiedy to było, jak to było, tylko na to, że jest to utwór poetycki, w którym mamy metafory, symbole, gdzie nie ma ścisłości przekazu. Staraliśmy się jednak w tym układzie graficznym, przygotowując ten przekład, o którym mówiłem, przekład ekumeniczny, ułożyć ten utwór w strofy. Chociaż nie nadawaliśmy tam rymów, to jednak ułożyliśmy ten tekst w szpalty, tak żeby było widać poszczególne strofy. Ta grafika pomaga czytelnikom zobaczyć, że jest to utwór poetycki. Jeżeli jest to utwór poetycki, to nie może on być interpretowany tak, jakby to było opowiadanie o tym, co się realnie wydarzyło. Mówiłem, że jest to prahistoria ludzkości, że nie ma tutaj intencji do tego, żeby opowiedzieć o tym, jak to faktograficznie, historycznie było. Nie taki jest zamiar autorów tego tekstu. Pamiętam, jak przyszedłem do nowicjatu w Dębowcu przed laty, to podejmowaliśmy w dyskusjach z kolegami tego typu zagadnienia, czy świat rzeczywiście został stworzony w sześciu dniach, tak jak jest to opowiedziane w Księdze Rodzaju. I pamiętam, że pomimo lat katechezy, w których uczestniczyliśmy, to wielu z moich kolegów obstawało za tym i dałoby się pobić nawet za to, że to jest kronika tego, jak naprawdę było, że rzeczywiście dzień po dniu, tak jak to jest tutaj w tym hymnie opowiedziane, świat został stwarzany, był stwarzany przez Boga. Takie myślenie pokutuje do dzisiaj. Pokutuje nie tylko, powiedzmy, wśród ludzi, powiedzmy, którzy nie mają biblijnego, teologicznego wykształcenia, ale czasami pokutuje również w środowiskach akademickich. Gdzie to widzę? Na przykład w fakcie, że ten hymn, którego fragment czytałem przed chwilą, jest opatrywany często tytułem Opis Stworzenia Świata. Opis stworzenia świata. W literaturze, w komentarzach biblijnych, w podręcznikach biblijnych również jest używana tytułatura opis stworzenia świata. Jeżeli używamy słowa opis, to jakby sugerujemy, że to jest opis tego, co rzeczywiście było. Więc już w samym nazewnictwie, w samej tytułaturze można poprzez te właśnie parateksty naprowadzać czytelnika na błędne rozumienie tego, czym ten tekst jest. Skoro jest on poezją, skoro jest to hymn, utwór hymniczny, to na pewno nie można tego mówić o tym, że to jest opis stworzenia świata. Więc jest to utwór poetycki. Chcę, żebyśmy to dobrze uchwycili, zapamiętali i czytali ten tekst właśnie jako poezję. Kiedy ten tekst powstał? Jest to tekst, który został dodany do Biblii na końcu jej formułowania. Te tak zwane parateksty, a takim paratekstem jest właśnie hymn o stworzeniu świata. I w ogóle tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to są teksty, które zostały dodane do Biblii jako takie teksty pilotażowe, jako swego rodzaju spisy treści i teksty programowe, które mają naprowadzać na sens tego, co jest powiedziane dalej. Więc z tego, co już mówię, można wywnioskować, że ten tekst został napisany stosunkowo później, kiedy już Biblia była formułowana. Oczywiście jako hymn taki niezależny ten tekst mógł powstać wcześniej, nawet jeszcze przed wygnaniem babilońskim, ale sama Biblia, Pismo Święte było formułowane, myślę tutaj o Starym Testamencie, o Biblii Hebrajskiej, była ona formułowana już po wygnaniu babilońskim w V, VI, IV wieku przed Chrystusem, a zatem ten tekst został umieszczony na początku Biblii w tym czasie. Kiedy dokładnie, nie wiemy, nie da się tutaj podać tradycyjnej, jakiejś precyzyjnej daty, tak samo jak nie da się podać precyzyjnej daty stworzenia świata przez Boga na podstawie tego hymnu. Jest to hymn stosunkowo późny i pochodzi on z tak zwanej tradycji kapłańskiej. Mówiłem Państwu miesiąc temu o tym, że większość egzegetów opowiada się za tym, że w Torze, w Pięcioksięgu mamy cztery rodzaje materiałów, tradycji, które zostały scalone razem w tych księgach, mianowicie tradycję jachwistyczną, czyli źródło jachwistyczne, tradycję elohistyczną, tradycję deuteronomistyczną i tradycję kapłańską, najpóźniejszą tradycję. I ten właśnie tekst poetycki hymnu o stworzeniu świata pochodzi z tradycji kapłańskiej. Więc kapłani żydowscy, kapłani najprawdopodobniej ze świątyni jerozolimskiej, napisali ten tekst nie po to, żeby powiedzieć, kiedy i jak świat został stworzony, ale przedstawili, po co, przez kogo świat został stworzony i jaki ma sens istnienia świata i człowieka, a taki ostateczny i nadrzędny cel, praktyczny cel, który im przyświecał, oprócz tych takich pytań, odpowiedzi na pytania podstawowe, to była zachęta do świętowania szabatu, czyli do świętowania siódmego dnia tygodnia. Czyli usankcjonowanie święta szabatu. Szabatu, który ma być dniem poświęconym Bogu, dlatego że siódmego dnia Bóg odpoczął po sześciu dniach pracy, jak słyszeliśmy, więc ma to być dzień, w którym powstrzymujemy się od pracy po to, aby w nim uczcić Boga. Również dzień odpoczynku. Poetycka natura tego tekstu domaga się tego, abyśmy zastosowali do niego właśnie poetyckie kryteria interpretacyjne. Trzeba nam zatem skupić się na poetyckich cechach tego tekstu. I pierwszą z tych cech, jak już mówiłem, jest rytmika. Inna cecha to paralelizmy, które tutaj się znajdują. Zwracanie na metaforykę języka. Więc poetycki charakter tego tekstu sprawia, że nie trzeba tutaj szukać, powtórzę jeszcze raz, tego kronikarskiego raportu ze stworzenia świata, ale trzeba interpretować te wyrażenia i zwroty, które się w tekście znajdują, na poziomie teologicznym, metaforycznym, duchowym, typowym dla utworów poetyckich o charakterze religijnym. Więc taką matrycę interpretacyjną trzeba nałożyć, zanim zaczniemy czytać ten tekst. Ten tekst nie jest taką prostą relacją poetycką, ale jest bardzo dobrze ułożony, bardzo logicznie ułożony pod względem strukturalnym. Pierwsze dwa wersety tego tekstu to jest taki prolog wprowadzający. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i tak dalej. Później od wersetu 3 do wersetu 31 w domu możemy sobie to odsłuchać, jak będzie na stronie internetowej, i prześledzić razem z naszym tekstem Biblii to, o czym mówię. Zatem do końca pierwszego rozdziału mamy ten trzon hymnu, zasadniczą jego treść, i na początku rozdziału 2 ten tekst, który czytałem Państwu przed chwilą, na końcu mamy epilog uzasadniający to stworzenie świata. I ta zasadnicza treść tego hymnu, właśnie te wersety od 3 do 31 tego poematu, ten ów trzon, składa się z dwóch proporcjonalnie rozłożonych części. I każda z tych części zawiera bardzo ważne przesłanie teologiczne, bardzo ważną informację, ale o charakterze teologicznym. Mianowicie pierwsza z tych części, ten hymn, ten trzon, dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza z tych części, czyli pierwsze 3 dni stwarzania świata przez Boga, mówią o akcie stwarzania, i to stwarzania słowem. To się dzieje na słowo Boga. Bóg stwarza słowem. Natomiast od 4 do 6 dnia jest mowa o wypełnianiu tej przestrzeni świata, którą Bóg uprzednio stworzył. I teraz tak, istnieje ścisła korelacja pomiędzy dniem 1 a 4, 2 i 5, 3 i 6. Jest to bardzo spójna struktura stwarzania i wypełniania tego, co Bóg stworzył. Więc w tym hymnie istnieje taka bardzo mocna harmonia wewnętrzna, wewnętrzna spójność. Już z samej struktury tego hymnu można wyciągać wniosek o tym, że autor chce powiedzieć, że świat jest racjonalnie stworzony, że świat jest harmonijny, że jest przemyślany, że nie jest chaosem, ale to, co Bóg stworzył, jest dobre. Zresztą siedmiokrotnie w tym hymnie pojawia się zachwyt Boga nad tym, co stworzył każdego dnia. A nawet niekiedy jest mowa o tym, że Bóg zachwyca się, że tym, to, co stworzył, jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre. Myślę, że często brakuje nam w życiu takiego zachwytu nad stworzonym światem, że często koncentrujemy się na negatywnych aspektach życia, że nie potrafimy dostrzegać tego piękna i dobra, które Bóg wpisał w stworzenie. Ostatecznie ten hymn ma nas przekonać w aspekcie religijnym, że stworzenie świata i człowieka nie jest przypadkowe, ale że jest rezultatem dobroci i miłości Boga. Jest pochodną dobroci i miłości Boga do człowieka i do całego stworzenia. Więc nie chodzi tutaj tylko o to, żeby dowiedzieć się, że świat został stworzony, ale chodzi o prawdę teologiczną, że został stworzony z miłości do mnie, dla mnie. Jeżeli Bóg mówi, czyńcie sobie ziemię poddaną, to mówi po to, abyśmy czuli w tym świecie się szczęśliwymi. Jeżeli dalej będzie mowa o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to my jako stworzenia jesteśmy odpowiedzialni za ten świat i możemy się czuć w pewien sposób boscy, bo jakaś boska natura jest w nas. I to są powody do zachwytu, do czucia się potrzebnym, umiłowanym, ukochanym. A zatem już w tym hymnie początkowym, już na pierwszej stronie Biblii jest bardzo ważne przesłanie dotyczące sensu naszego istnienia i życia, że jesteśmy kochani, że nasze życie ma sens. I to powinno nas prowadzić do zdumienia, do zdumiewania się każdego dnia nad światem, nad naturą, nad tym wszystkim, czego dostrzegamy. Nawet teraz jesienią, kiedy być może jakieś depresje nas chwytają, to nawet obserwacja świata stworzonego przez Boga i siebie samych, bo przecież każdy z nas został przez Pana stworzony, powinna rodzić w nas zachwyt, poczucie bycia kochanym, poczucie wdzięczności Bogu za to wszystko i poczucie sensu, głębokiego sensu istnienia świata i mojego własnego istnienia. Jeszcze kilka takich może obocznych informacji, ale które są pełnym dopełnieniem tego, co Państwu tutaj mówię. Wrócę do tego wątku prahistorii ludzkości, to znaczy tych 11 pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju jako prahistorii ludzkości. Przypomnę, że nie ma tutaj odpowiedzi na pytania natury historycznej, lecz teologicznej. Nie ma tutaj mowy o chronologii żadnej. To jest prahistoria. Ani w tym poemacie, który omawiam dzisiaj z Państwem, ani w dalszych perykopach, w dalszych fragmentach tych 11 rozdziałów nie ma próby odpowiedzi na pytanie, kiedy świat został stworzony, jak został stworzony. Autorzy biblijni nie myśleli w ogóle w tych kategoriach. Kiedy popatrzymy na kalendarz żydowski, taki ten, którym Żydzi posługują się do dzisiaj, to mamy obecnie, jesienią 2018 roku, rok 5778. 5778. I kalendarz żydowski liczy się od stworzenia świata. Od stworzenia świata. Więc jeżeli byśmy szukali chronologii, to ten rok kalendarza żydowskiego został wzięty na podstawie danych biblijnych, analizy danych biblijnych, wewnątrzbiblijnych, sumowania tych poszczególnych wydarzeń i tyle uczonym żydowskim wyszło. Ten kalendarz jest liczony od stworzenia świata. Na podstawie literalnego odczytywania danych wewnątrz Biblii Hebrajskiej. Kalendarz ten został zatwierdzony ostatecznie dosyć późno. W czasach biblijnych myślano w krótkich odcinkach, myślano w kategorii panowania władcy danego. Nie sumowano tak lat, jak my dzisiaj sumujemy, mamy rok 2018. Ludzie w starożytności myśleli w kategoriach panowania władców, myśleli na krótki dystans, nie tak jak my dzisiaj. Więc ten kalendarz tak ustawiony został zatwierdzony przez Sanhedryn, kalendarz żydowski, dopiero w 369 roku po Chrystusie, czyli w drugiej połowie IV wieku po Chrystusie, dopiero wtedy. Gdybyśmy przyłożyli do tego kalendarza naszą rachubę lat, to co jest przed naszą erą, po naszej erze, czyli naszej ery, to co przed narodzeniem Chrystusa, po narodzeniu Chrystusa, to ta kalkulacja wyglądałaby tak, że według tego kalendarza świat został stworzony w 3761 roku przed narodzeniem Chrystusa, przed rokiem pierwszym. Chociaż dokładna data narodzenia Chrystusa nie jest dokładnie znana, ona jest debatowana. Jezus prawdopodobnie urodził się około czwartego roku przed rokiem zero, przed przełomem R. Uczeni żydowscy podają, nawet próbują podać dokładną datę, że świat został stworzony 7 września. I właśnie, jeżeli liczymy w tych kategoriach przed naszą erą, to 3761 roku. Jak ma się to do danych, którymi dysponuje dzisiejsza nauka? Otóż według tego, co naukowcy dzisiaj twierdzą, Ziemia istnieje około 4,5 miliarda lat. Wtedy została stworzona, 4,5 miliarda lat temu. A cały Wszechświat powstał około 14 miliardów lat temu. No to jak to się ma, ten kalendarz żydowski i ta prawda faktograficzna, powiedzmy, do tych danych nauk ścisłych? I zadajemy czasami te pytania wierzącym naukowcom żydowskim. I oni nie mają z tym problemu, z odpowiedzią na to pytanie. Nauka i wiara dla nich dopełniają się. W pełni się dopełniają. W świetle tego, co mówiłem do tej pory, odpowiedzmy na pytanie, jakie jest najważniejsze przesłanie tego poematu? Otóż poemat ten nie podaje nam informacji o tym, kiedy ani w jaki sposób świat został stworzony. Jest to opowiadanie, czy też jest to tekst poetycki. Zawarta jest jednak w tym tekście podstawowa prawda, że istnienie świata i człowieka nie jest dziełem przypadku, ale jest, jak to już mówiłem przed chwilą, rezultatem dobroci i miłości Boga Stwórcy. Bóg stwarza słowem, swoją wolą, nie wykonuje przy tym fizycznej pracy, choć to stwarzanie słowem jest nazywane przez autora biblijnego pracą. Bóg, zauważmy, nie posługuje się pośrednikami, nie wynajmuje robotników do stwarzania, do wykonywania tej pracy. On sam stwarza słowem. Ten schemat 6 dni stworzenia świata i 7 dnia jako dnia odpoczynku Boga jest, jak już też wspominałem, pochodną tego, żeby tej chęci uzasadnienia konieczności świętowania przez naród żydowski szabatu jako bardzo ważnego święta, tego świętowanego raz w tygodniu, co 7 dzień. Po 6 dniach ciężkiej pracy trzeba, żeby był jeden dzień szczególnie poświęcony Bogu. Dzień, w którym należy powstrzymać się od pracy i poświęcić ten dzień na modlitwę, na budowanie relacji z Bogiem. cały hymn jest teologiczną argumentacją właśnie za tym. I myślę, że ta argumentacja odnosi się również do nas chrześcijan, którzy powinniśmy świętować pierwszy dzień tygodnia, niedzielę, jako dzień, który należy w sposób szczególny poświęcić Bogu. Po 6 dniach naszej pracy, zabiegania, zmagań życiowych trzeba, żeby ten dzień pański był dniem zarezerwowanym dla Boga. Nie tylko w charakterze takim, że powstrzymujemy się od wykonywania niezbędnych prac, ale także w charakterze tym, że poświęcamy ten czas na budowanie relacji z Bogiem. I myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o opowiadanie o tym hymnie. W następnych miesiącach będę mówił o kolejnych perykopach, o kolejnych fragmentach z tych 11 rozdziałów pierwszych Księgi Rodzaju, po to, abyśmy jak najlepiej poznali tę część Biblii, bo to nam później pozwoli lepiej zrozumieć dalsze części Biblii, dalsze fragmenty Biblii. Zachęcam, żeby w czasie tego miesiąca wracać wielokrotnie do tego tekstu, czytać go, medytować w perspektywie tego, o czym teraz mówiłem. Jakieś komentarze możemy sobie znaleźć i możemy po prostu zgłębiać treść, karmić się tym słowem, które Bóg do nas kieruje.